Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Już wyraźnie odczuwamy, że nadeszły wakacje. W szkołach nauka zakończona. Wiele rodzin korzysta już z wakacyjnego wypoczynku, a ja spoglądam na rejestr spraw, których nie udało mi się wprowadzić do audycji Głos z Krakowa. Coraz tych spraw więcej występuje w kolejnych latach. Głos z Krakowa wydawany jest w cyklu tygodniowym, a to oznacza, że najwyżej 50 tematów może się pomieścić w audycjach w ciągu roku, a tu coraz więcej spraw ważnych dzieje się wokół nas. Coraz więcej jest chętnych do ich przedstawienia. Jak temu zaradzić? Jak zapewne stali słuchacze Głosu z Krakowa pamiętają, to każdego roku dwa, no najwyżej trzy razy realizuję coś w rodzaju takiego remanentu tematów. I wszystkie z tych, o których trzeba powiedzieć wam, drodzy słuchacze, a które nie doczekały się oddzielnej audycji, przedstawiam we wspólnym ujęciu w takiej remanentowej audycji. Dzisiaj właśnie u progu wakacji nadszedł czas na przedstawienie takich kilku wątków. Pierwszy i dla nas każdego ważny to przygotowanie do 25. pielgrzymki rodziny Radia Maryja do Pani Jasnogórskiej. Przybędziemy na Jasną Górę z sercami przepełnionymi wdzięcznością Panu Bogu za piękne rozwijanie się naszej rozgłośni i wszystkich dzieł powstałych w klimacie stworzonym przed laty przez to radio Matki Najświętszej. O tym wszystkim będziemy na pewno jeszcze na antenie Radia Maryja wielokrotnie mówić, dzieląc się naszą radością. W Krakowie zaś, wkrótce potem, odbędzie się spotkanie młodych, Światowe Dni Młodzieży. Ta piękna inicjatywa świętego Jana Pawła II realizowana jest od 1985 roku. W Polsce w 1991 roku młodzi przybyli do Częstochowy. Jak wyliczono, było ich wtedy 1 600 000. A teraz w edycji 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków będzie przyjmować młodych. Wielu z nich będzie goszczonych przez krakowian w ich domach krakowian. Zapewne przyjmując tych młodych u siebie w swoich mieszkaniach, zastanawiamy się, jakim upominkiem naszych gości obdarować, aby pamiętali, że byli u nas w Polsce, w Krakowie, co jest charakterystyczne dla Krakowa z punktu widzenia świata. Co może być takim dobrym upominkiem? Nie będę tu specjalnie odkrywczy, bo już kiedyś podczas rozmowy z księdzem profesorem Janem Machniakiem, współautorem książki albumu pod tytułem Apostołowie Miłosierdzia, nasz gość wspomniał, że książka ta może być wspaniałym upominkiem dla naszych młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży, których przyjęliśmy do swego mieszkania. Niedawno dowiedziałem się, że wydawca wydał tę książkę już w kilku wersjach językowych. A to umożliwi nam, jako gospodarzom przyjmującym młodych uczestników Światowych Dni Młodzieży, obdarowanie gościa książką w języku, który jest mu najlepiej znany. Trzeba tylko dowiedzieć się, jakim językiem posługuje się ten przyjmowany przez nas gość. I tę książkę, Apostołowie Miłosierdzia, możemy mu przekazać właśnie w tym języku. Angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim. Już czuję, jak daleko na cały świat, dzięki tej inicjatywie, rozejdzie się przesłanie przekazane przez świętą siostrę Faustynę oraz potwierdzone działaniami podjętymi przez świętego Jana Pawła II, a Kraków będzie pokazany jako stolica, no właśnie, stolica Bożego Miłosierdzia. Mam nadzieję, że ten pomysł zostanie przyjęty przez wielu gospodarzy młodych uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży. Gorąco zachęcam, naprawdę warto. O Światowych Dniach Młodzieży będą jeszcze audycje w Radiu Maryja, będzie też bezpośrednia transmisja. Myślę jednak, że jeszcze teraz warto przypomnieć działanie, które trwa. dzięki inicjatywie młodych z Krakowa i to wcześniej, jeszcze dalej, dużo wcześniej, przed Światowymi Dniami Młodzieży. Mam na myśli tak zwany szpital domowy w Krakowie. Dzieło powstało i rozwijało się w ciszy modlitwy w kościele świętego Wojciecha w Krakowie na rynku głównym. Pamiętam ten pierwszy etap modlitwy o odnowę moralną Krakowa. W liturgiczne wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny wspólnoty młodych rozpoczęły modlitwę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, a w konfesjonale czekał kapłan na tych, którzy chcą skorzystać z sakramentu pokuty. Żywe zainteresowanie wielu osób spowodowało, że ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w swoim liście do wiernych z 6 stycznia tak to 2015 roku, gorąco prosił, by ta inicjatywa, która zrodziła się z Ducha Świętego, nie zgasła, lecz była zachowana. I rzeczywiście tak było i jest. Modlitwa o odnowę moralną Krakowa jest potrzebna. Bo chociaż zgodnie z uchwałą krakowskich radnych w Krakowie utworzony został Park Kulturowy Stare Miasto, a to w trosce o należyty wizerunek miasta. To jednak właśnie w Starym Mieście, wizytówce Krakowa, władze miasta zezwalają na tworzenie tzw. klubów erotycznych. I to wbrew protestom wielu mieszkańców. To od decyzji władz samorządowych w dużej mierze zależy, jaki obraz Krakowa pozostanie w pamięci gości, tych przybywających na Światowy Dzień Młodzieży, ale także tych przybywających później i do sanktuariów, pielgrzymów i turystów. Szpital domowy jest więc nadal potrzebny w Krakowie, jest potrzebny Krakowowi. Jeśli o Krakowie mówię, to przypomnę audycję z 1 czerwca bieżącego roku. Naszym gościem był wówczas pan Kazimierz Cholewa, prezes Towarzystwa Parku imienia doktora Jordana w Krakowie. Zapowiadaliśmy odsłonięcie w parku w dniu 8 czerwca bieżącego roku dwóch pomników – Henryka Sienkiewicza i Zofii Kossak. Odsłonięcie nastąpiło zgodnie z planem. W ten sposób pan Kazimierz Cholewa doprowadził do tego, że w parku mamy 29 pomników zasłużonych Polaków XX wieku. Można tu przy tych pomnikach uczyć się historii Polski, poznając życiorysy tych wielkich Polaków. I tak się dzieje. Widziałem harcerzy, widziałem uczniów z nauczycielami, którzy przy tych pomnikach rozmawiają o życiu i dokonaniach umieszczonych na cokołach. Utworzenie i wypełnienie tej Alei Wielkich Polaków XX wieku to typowo obywatelska aktywność Kazimierza Cholewy. Dobrze więc, że zauważył ją i podziękował za nią pan prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. Podczas wspomnianej uroczystości pan minister Kolarski w imieniu pana prezydenta udekorował pana Kazimierza Cholewę Złotym Krzyżem Zasługi. Gratuluję, panie Kazimierzu. Naprawdę. To podziękowanie jest panu należne. Pan na nie zasłużył. Chociaż specjalistów od przeszkadzania nie brakowało i nadal nie brakuje. Szczególnie uwzięli się na pana publikujący w krakowskim dodatku Gazety Wyborczej. A i urzędnicy miasta do przeciwników tej pięknej edukacyjnej inicjatywy też w różnych okresach dołączali. Ostatnio musiał pan wnioskować i prowadzić pertraktację o to, aby przy każdym z tych pomników umieścić tabliczki z informacją o przedstawionych na nich osobach. I to teksty w językach polskim i angielskim. Jakże potrzebne są one nie tylko gościom zagranicznym, chętnie odwiedzającym Park Jordana, ale również wielu Polakom. Pamięć przecież jest zawodna, a trzeba powiedzieć prawdę dzieciom albo wnukom, przebywającym tam z rodzicami albo dziadkami. Teksty krótkie, ale dobrze informujące przygotował już oddział Instytutu Pamięci Narodowej. A za ich wykonanie zgodziła się zapłacić pani wiceprezydent Krakowa, doprowadzić do zapłacenia przez miasto. Zapewne jeszcze przed Światowymi Dniami Młodzieży zobaczymy te tabliczki na wyznaczonych dla nich miejscach. Trzeba tu zaznaczyć, że same pomniki są fundacji osób prywatnych, nie miasta. Ale jest i druga sprawa, która wymaga usunięcia sztucznych przeszkód stawianych inicjatorom tego przedsięwzięcia. Proszę pozwolić, że w opowisaniu, opowiedzeniu tego działania posłużę się tekstem przygotowanym przez pana Józefa Wieczorka. Kiedyś gościłem pana Józefa Wieczorka w Głosie z Krakowa razem z Kazimierzem Cholewą. Często dostarcza mi też na swoim blogu aktualnych informacji o Krakowie, o tych różnych patologiach, które na pewno trzeba wyśmiewać, a bywa też, że trzeba zwalczać. I teraz właśnie skorzystam z tekstu pana Józefa Wieczorka, który znalazłem na jego stronie. Sprawa przez niego opisywana jest ważna, dotyczy bowiem flagi polskiej i jej obecności w Parku Jordana, przy galerii zasłużonych Polaków XX wieku. Pan Wieczorek pisze tak. Biało-czerwona to flaga niepodległego państwa polskiego, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na maszcie. Niestety w Krakowie, który kiedyś był stolicą Polski, z godnym eksponowaniem polskiej flagi na maszcie są problemy nie do przezwyciężenia. Zastanawiałem się, jak to nie do przezwyciężenia. I dalej czytam. W Krakowie jest taki patriotyczny Park Jordana, gdzie znajduje się galeria wielkich Polaków, którzy godnie zasłużyli się dla walki o byt i rozwój niepodległego państwa polskiego. Jest tam pomnik marszałka Piłsudskiego, wskrzesiciela niepodległej Polski, jest i generał Anders, którego żołnierze zawieszali polską flagę na Monte Cassino. Są tam pomniki niezłomnych Polaków, którzy oddali życie, aby Polska była Polską z biało-czerwoną flagą, jej symbolem narodowym. Rzecz w tym, że umieszczenie polskiej flagi w najbardziej godny sposób obok tych postaci napotyka na wyraźny opór. W niegdyś królewskim mieście Krakowie także doprawdy nie wiadomo, czy miasto to leży jeszcze w Polsce. Gdy wieść o pomyśle postawienia masztu flagowego w Parku Jordana dotarła do Gazety Wyborczej, tak pisze pan Wieczorek, jej dziennikarze i miłośnicy niemal tą wieścią porażeni przystąpili do ataku na symbol niepodległego państwa polskiego i na prezesa Towarzystwa Parku Kazimierza Cholewę. Temu nawet zbytnio nie trzeba było się dziwić, ale ten antypolski punkt widzenia został przyjęty przez zarządzających miastem. Może by nawet dopuścili do ustawienia masztu, ale obwarowali to takimi rygorami, jakby chodziło o postawienie na terenie parku jakiegoś drapacza chmur. I tu dodam już od siebie do tekstu pana Wieczorka, że spoglądam na pismo z dnia 12 maja bieżącego roku wystawione przez miejskiego konserwatora zabytków, bo park jest zabytkiem. Widzę przywołanie przepisów i wymagań na ich podstawie stawianych w odniesieniu do tego masztu żerdzi takiej 9-metrowej, na którym będzie umieszczona flaga polska. Ale kiedy dochodzę do wymagania, tu odczytam, odnośnie do projektu budowlanego oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi kwalifikacji do kierowania tymi robotami, wykonującą nadzór inwestorski kwalifikacjami do prowadzenia nadzoru, no to zaczynam się zastanawiać, cóż to za inwestycja. Rzeczywiście pan Wieczorek ma tutaj poważne wątpliwości co do tekstu zamieszczonego. A teraz wróćmy do opisu pana Wieczorka. Na początku lipca, na okoliczność przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, teren parku przechodzi pod kuratelem kościoła. Stąd pojawiła się szansa na umieszczenie flagi na maszcie. W końcu kościół nie będzie stawiał przeszkód w narodowej sprawie. Na tę okoliczność i stanowisko miejskie jakby nieco zelżało i konserwator wydał zgodę, ale tylko na czas trwania Światowych Dni Młodzieży. Czytam o tym w piśmie miejskiego konserwatora zabytków z 20 czerwca, bowiem w tym samym piśmie stwierdził, że tak jak pan Wieczorek to opisał, pokazać światu polską flagę na maszcie będzie można w czasie Światowych Dni Młodzieży, ale potem trzeba teren przywrócić do stanu pierwotnego. A co to znaczy przywrócić? No to ja teraz zacytuję z tego pisma od konserwatora z 20 czerwca. Poprzez uporządkowanie nieruchomości, wykonanie w niezbędnym zakresie rekultywacji terenów zielonych oraz ewentualne podjęcie innych niezbędnych działań. I znów wróćmy do tekstu, który pan Wieczorek mi dostarczył. Jak władze Krakowa po sezonie odzyskają pełnię władzy nad Parkiem Jordana, to flaga na maszcie tam łopotać wśród generałów niezłomnych nie będzie. Stare zdjęcie jednak z roku 1938 pokazuje, że przed podziałem Polski przez jej nieprzyjaciół w parku było zamontowanych wiele masztów flagowych. W kraju trwa debata nad tym, jak uczyć dzieci, aby się nie wstydzili Polski. W Krakowie chyba nie ma tego problemu. Krakowskie dzieci Polski się nie powinny wstydzić. Dobrze się bawią i w patriotycznym parku Jordana, ale muszą wstydzić się za władze Krakowa, które działają, jakby Kraków nie leżał w Polsce, pisze pan Wieczorek i dodaje, warto dokonać analizy porównawczej działań rządzących Krakowem i na samym terytorium parku rzucić okiem na prawo od głównej alei, gdzie zimą zainstalowano lodowisko, a na wiosnę zdewastowano spory, zielony zwykle areał parku, budując dodatkową drogę dla ciężkiego sprzętu. Ja tutaj znowu dodam do tego listu, że pan Józef Wieczorek uzupełnia ten tekst fotografią aktualną i znowu dodaje, nikt w Krakowie nie wie, kto dał na taką dewastację zezwolenie i nikt się nie domaga, aby przywrócono stan poprzedni. Władzom miasta przeszkadza widocznie tylko polska flaga, godnie łopocząca na maszcie, symbol wolnej, niepodległej Polski. Takim stwierdzeniem kończy swój opis pan Józef Wieczorek. Dziękuję panu. To może tyle o tej polskiej fladze na maszcie, która, jak się okazuje, będzie mogła tam dumnie łopotać tylko podczas Światowych Dni Młodzieży. Tyle na razie uzyskano od urzędników krakowskiego urzędu. Może ta dzisiejsza interwencja medialna otworzy odpowiednie klapki u decydentów. No może. To było, gdy maj już się kończył. W kościele świętego Józefa w Podgórzu w Krakowie 29 maja bieżącego roku sprawowana była msza święta w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. A potem na dziedzińcu parafii w Kamieniołomie nastąpiło odsunięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Słudze Bożemu. Inicjatorem był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, w szczególności ZHR Rodzinie. Rozglądałem się wokoło. Wielu znajomych z innych spotkań poświęconych Słudze Bożemu, ale też wielu nieznanych mi wcześniej. Przyjechali z różnych stron Polski, jak się później dowiedziałem. Skupieni jako rodziny zaprzyjaźnione z ZHR-em. Wielu ze swoimi dziećmi w wózkach albo na rękach. Teraz rozumiem, dlaczego w zaproszeniu dopisano, organizatorzy to dopisali, że przewidują również w oddzielnym miejscu dla dzieci zabawy animowane. W tym czasie rodzice uczestniczyli w spotkaniu z panią Danutą Ciesielską, żoną sługi Bożego, a redaktor Izabela Drobotowicz-Orkisz przedstawiła na tym spotkaniu film pod tytułem Konstrukcja nośna, a potem prowadziła ciekawą rozmowę z panią Danutą Ciesielską. Ja też z tej rozmowy skorzystałem, chociaż wydawało mi się, że prawie wszystko już wiem o moim nauczycielu z uczelni Słudze Bożym. Dobrze, że do zespołu szkół budowlanych w Mławie i do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lublinie, które to instytucje przyjęły za swego patrona Jerzego Ciesielskiego, że do Politechniki Krakowskiej, gdzie jednej z sal wykładowych nadano imię Sługi Bożego, dołącza tą tablicą parafia, w której żyła jego rodzina i nadal żyje jego żona oraz ZHR rodzinie. Jak wiadomo, sługa Boży Jerzy Ciesielski był inżynierem i naukowcem. Działał w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budownictwo. A dlaczego o tym mówię? A bo niedawno mogłem sięgnąć po czterotomowe dzieło na temat polskiego wkładu w przyrodoznawstwo i technikę. Jest to słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. W czterech tomach, około 2000 stron, około 1200 obszernych biogramów ludzi, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój nauk ścisłych i techniki. W świadomości wykształconego Polaka tkwi przekonanie, że główny nasz wkład do kultury światowej dokonał się w zakresie literatury, muzyki, kompozytorzy, wykonawcy, sztuki, a o przedstawicielach nauk przyrodniczych i technicznych w tym zakresie wiedza Polaków jest znikoma. No, wiedzą o Koperniku, o Marii Skłodowskiej-Curie, Kilka lat temu wydano na przykład trzytomowe dzieło Dzieje inteligencji polskiej po roku 1918. Czytając to dzieło, zrozumiałem, że autorzy zdefiniowali jako inteligencję literatów, poetów, pisarzy, dziennikarzy, redaktorów, historyków, filozofów, artystów. Nie ma tam prawie przedstawicieli nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i techniki. Dobrze więc, że powstał ów słownik polskich i związanych z Polską, odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Taki dość długi tytuł. Szczególną wdzięczność wyrażam tu kierującemu zespołem przygotowującym, profesorowi Bolesławowi Orłowskiemu, nestorowi polskich historyków techniki. Jest profesorem w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Kieruje sekcją nauk ścisłych i technicznych w tym instytucie. Jeszcze jedną aktywność profesora chcę tu podkreślić. Wiąże się ona z następnym tematem, który za chwilę podejmę. No i najpierw muszę go wyjaśnić, wprowadzić. O konferencje smoleńskie chodzi. O konferencjach smoleńskich mówiliśmy już w Głosie z Krakowa kilka razy. To grupa ponad 100 profesorów postanowiła po upublicznieniu raportów Maku i Millera na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej wobec ślamazarności także śledztwa prowadzonego przez prokuraturę i po odmowie naukowych instytucji państwa polskiego podjęcia badań nad przyczynami tej katastrofy, ta właśnie grupa ponad 100 profesorów pod przewodnictwem profesora Piotra Witakowskiego przystąpiła do organizowania konferencji naukowych poświęconych katastrofie samolotu Tu-154M z prezydentem Rzeczpospolitej i towarzyszącymi mu osobami na pokładzie. Pierwsza konferencja odbyła się w 2012 roku. W ubiegłym roku była to już czwarta konferencja. Z każdej wydano materiały z referatami. Dostarczono je do wszystkich bibliotek uczelni technicznych. Na czterech konferencjach przedstawiono wiele referatów. Dyskutowano je i opracowano na czwartej podsumowanie. To podsumowanie wydano w kilku językach, rozpowszechniając w kraju i za granicą. Z tego podsumowania odczytam tylko kilka zdań w tak zwanych dowodach rozstrzygających. Oto cytat. Fałszywość poszczególnych etapów hipotezy Macmillera wykazały niezależnie od siebie liczne referaty. W wielu przypadkach ich zrozumienie wymaga pewnej wiedzy z danej dziedziny. Istnieje jednak wiele dowodów, które są przekonujące i zrozumiałe dla każdego, nawet dla osób pozbawionych profesjonalnej wiedzy z jakiejkolwiek dziedziny nauki, a które jednoznacznie te dowody wskazują tylko jedną możliwość i wykluczają jakąkolwiek inną. Dowody takie mają charakter dowodów rozstrzygających. Do dowodów takich należą przede wszystkim deformacja szczątków i dyslokacja szczątków. Nie będę zapoznawał tutaj z całością podsumowania. Powiem tylko dlatego, że je tutaj wspominam, że otrzymuję pytania o piątą konferencję smoleńską. Kiedy będzie? Dlaczego nie ma jeszcze ogłoszeń? Teraz jest czas, w którym powinna pracować podkomisja niedawno powołana. Sprawę powinna rozpatrywać prokuratura powołana, ustanowiona w tej sprawie. W tych instytucjach znalazły się osoby, które na pewno umieją realizować posługę myślenia. To znaczy są obiektywne i wnikliwe i dociekliwe w zadawaniu pytań oraz uczciwe w poszukiwaniu na nie wiarygodnych odpowiedzi. A o tamtych czterech konferencjach wspominam tu również dlatego, żeby podkreślić, że wymieniony przeze mnie koordynator słownika, czyli pan profesor Bolesław Orłowski, jest jednym z tych ponad 100 profesorów stanowiących komitet inspirujący i koordynujący konferencje smoleńskie. Wtedy, gdy powstawała ta grupa profesorów, organizowała się, wcale nie było łatwo zdecydować się na opowiedzenie się po stronie rzetelnie poszukujących prawdy. Pamiętam, jak w rozmowach z wieloma znanymi mi osobami często słyszałem: no wiesz, Janusz, ja wasze starania popieram, ale nie mogę się tam zgłosić oficjalnie, bo będę się starał o grant, albo będzie wobec mnie prowadzone postępowanie awansowe, no i sam rozumiesz, rozumiałem, bo takie były czasy. I dlatego w składzie tego komitetu sterującego było tylko, a może aż, ponad 100 profesorów. A drugi powód wspomnienia tej sprawy to podkreślenie szczególnej roli pana profesora Piotra Witakowskiego. Wiem, że gdyby nie jego heroiczne, tak używam celowo tego słowa, heroiczne wręcz zaangażowanie w sprawę posługi myślenia, dążeniu do odkrycia prawdy, do poznania prawdy, być może nawet to zaangażowanie grupy ponad 100 profesorów w zorganizowanie i dokumentowanie wyników pracy konferencji nie doprowadziłoby do obecnych osiągnięć. Mówię o tym dlatego i tę wyjątkową rolę profesora Piotra Witakowskiego tutaj wobec was wszystkich podkreślam, gdyż ostatnio oglądając sprawozdania z różnych uroczystości, gdzie występuje dekoracja odznaczeniami więcej i mniej zasłużonych osób, zapytałem profesora Piotra Witakowskiego, jakim odznaczeniem może się on wykazać. I dowiedziałem się, że żadnym. Nawet odpowiedź na moje pytanie ujął tak, że wtedy przypomniały mi się słowa księdza Stanisława Konarskiego, który tak kiedyś napisał. Nie mam zasług. Te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi. Ojczyzna nic nam nie jest winna. Ona pani, my jej więźni, jej sługi, jej obowiązani. Miał rację ksiądz Konarski. Ma rację też pan profesor Piotr Witakowski. Tak uważając, ale ojczyzna powinna mu pamiętać i tę wdzięczność wyrazić. Nie dlatego, że on by chciał i może nie chciałby. Nie ma już, profesor Witakowski, takiego miejsca pracy, z którego oficjalny wniosek o nadanie odpowiedniego, wysokiego odznaczenia mógłby przyjąć. Ale przecież odznaczający mógłby to sam zauważyć, albo usłyszawszy podpowiedź, zareagować odpowiednią decyzją. Dopowiem tylko, że źle się czułem, widząc jak wysokie, bardzo wysokie odznaczenie otrzymał ten, który nie tylko nie podjął samodzielnie działań w sprawie rozpoznania naukowego przyczyn katastrofy, ale nawet nie odpowiedział na apele i prośby angażujących się w jej rozpoznanie. Temat wart jest podjęcia, tym bardziej, że w liście do uczestników czwartej konferencji pan prezydent Rzeczpospolitej w dniu 14 listopada ubiegłego roku napisał między innymi tak. Chciałbym dziś podziękować państwu za wierność etosowi pracowników nauki i wytrwałe dążenie do poznania prawdy w zgodzie z dorobkiem własnej wiedzy. To cenny i znaczący dorobek, zwłaszcza jeśli zważyć, że powstał bez udziału i wsparcia struktur państwowych i instytucji naukowych z wykorzystaniem jedynie społecznie zebranych środków finansowych, pomimo bardzo ograniczonego dostępu do materiałów i dowodów. Tak napisał do nas pan prezydent Andrzej Duda 14 listopada. Nie byłoby tych pochwał, gdyby nie było zaangażowania pana profesora Piotra Witakowskiego, tego heroicznego zaangażowania. Za to mu dziś serdecznie dziękuję, a was serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.